Tytuł tygodnia.
Rafał Ziemkiewicz, Michnikowszczyzna. Wydawnictwo Fabryka Słów. Mówi Rafał Ziemkiewicz.
Pomysł na napisanie Michnikowszczyzny muszę oddać, zawdzięczam Adamowi Michnikowi, który wyzwał mnie sądownie w jakiejś sprawie. Już nie pamiętam, chodziło o felieton dla Newsweeka. Te felietoniki były celowane w bardzo mały kwadracik i tam, żeby zmieścić się, musiałem parę słów skupnąć. No i wyszło takie zdanie, że Adam Michnik zrobił wszystko, żebyśmy nie poznali prawdy o służbie bezpieczeństwa czy o tajnych współpracownikach, już nie pamiętam. On wykorzystał to wszystko, że skoro wszystko, to znaczy, że oskarżam go o jakieś rzeczy przestępcze, a on żadnych przestępstw nie popełnił. Na tej podstawie wytoczył mi proces, który się tam zakończył jakąś wymęczoną ugodą. Natomiast zmusił mnie do przeczytania w dużej dawce jego publicystyki z tego kluczowego okresu lat 80. i 90. I stwierdziłem, że ten wysiłek nie może się zmarnować. No bo nie są to lektury porywające, więc skoro to wszystko przeczytałem, to chcę coś z tego mieć. No ale tak mówiąc poważnie, no i dopiero jak przeczyta się skokowo to wszystko, co on wtedy pisał, widać jaka perfidia tkwiła w tym, jakie intelektualna żonglerka i oszustwo w tej postawie, która zaważyła na losach polskiej transformacji. Dzisiaj powiadam, to brzmi strasznie zarozumiale, ale zachęcam wszystkich młodszych ludzi, żeby właśnie moją książkę czytali, ponieważ naprawdę uważam, że nikt z więźlej trafniej, w sposób przystępniejszy nie opisał istoty problemu lat 90. i tego, dlaczego nas ta transformacja zwiodła na manowce. Adam Michnik jest tutaj tylko przykładem pozwalającym zrozumieć głębszy proces, który zaszedł w społeczeństwie postkomunistycznym.
Czyta Franciszek Walerych.
Dzień po dniu. Od pierwszych chwil swego istnienia Gazeta Posolidarnościowej Opozycji, czyli jak wtedy sądzono jedyna gazeta wiarygodna, sączy w umysły swych czytelników spreparowaną, zupełnie fałszywą wizję świata, w którym komuniści nie są już źli, a największym zagrożeniem dla Polski i demokracji są ci, którzy wzywają do rozliczeń z PRL-em. A za tą litościwie rozpostartą nad nimi przez Michnikowszczyznę zasłoną komuniści kradną na potęgę. Można powiedzieć, że dokonuje się pierwotna akumulacja kapitału III Rzeczpospolitej. Idzie im to doskonale, bo od dawna wiedzieli, czego chcą i byli do tego przygotowani. Operacja przechwycenia majątku narodowego, przekształcenia elity partyjnego aparatu w elitę pieniądza nie była improwizacją. Była głównym celem i sensem całej ustrojowej transformacji. Familia tego nie rozumie. Familia opowiada sobie i innymi bajki, z których wynika, że komunistycznych generałów nagle ruszyło sumienie. Nagle doznali jakiegoś niezwykłego porywu uczciwości i zapragnęli pokojowo wyjść z komunizmu. Można odnieść wrażenie, że w ogóle po to tylko byli komunistami. Po to szli w generały i robili partyjne kariery, żeby wyczekać na odpowiednią chwilę i pozbyć się tego nieznośnego ciężaru władzy oraz wszystkich jej przywilejów. Dlaczego upadł komunizm? Pyta Michnik w tekście z 1999 roku i odpowiada, iż decydującym czynnikiem było to, że Polacy chcieli rozmontować system dyktatury. Ci Polacy, którzy służyli dyktaturze z tymi, którzy się przeciw dyktaturze zbuntowali, umieli się w tym celu porozumieć. To była wielka polska aksamitna rewolucja. Powiodło się. Za zgodą wszystkich aktorów polskiej sceny politycznej powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego. Ten rząd dokonał historycznego dzieła dekomunizacji. Wszystko całkowita nieprawda. Od góry do dołu. Twierdzenie, jakoby rząd Mazowieckiego dokonał dekomunizacji, jest po prostu nonsensem. Także jeśli dekomunizację rozumieć w sposób, jaki proponuje w swych artykułach Michnik jako zmianę struktur, a nie ludzi. Mazowiecki nie zmienił również tych pierwszych. Przede wszystkim jednak całkowitą nieprawdą jest przypisanie komunistom zamiaru rozmontowania dyktatury. Przeciwnie, komuniści siadali do okrągłego stołu właśnie po to, aby dyktaturę ocalić. Nie mieli najmniejszego zamiaru oddawać władzy ani wyrzekać się tego, co uważali za istotę ustroju, to znaczy uprzywilejowania nomenklatury. Jeśli Adam Michnik nie wierzy nikomu innemu, mógłby spytać o to Jerzego Urbana, który wielokrotnie otwarcie mówił, jakie były prawdziwe plany jego obozu i ubolewał, że nie powiodły się one wskutek socjotechnicznego błędu. Trzeba było, mówi do dziś Urban, skrócić całe te negocjacje do kilku dni i ograniczyć je wyłącznie do kompromisu w sprawie nowej ordynacji wyborczej. Rozwleczone na wiele tygodni stały się bowiem rodzajem publicznego sądu nad PRL-em, którego każdy kolejny dzień wzmacniał stronę solidarnościową. Wbrew temu, co uporczywie powtarza Michnik, zamiar komunistów był dokładnie przeciwny demokratyzacji kraju. Chodziło im o to, żeby mimo rozpadu ideologii partii na niej zbudowanej i mocarstwa okupacyjnego, które chroniło ich dokąd jako swoją marionetkową władzę, zachować stan posiadania reżimu. Chodziło im o zachowanie władzy i przywilejów w sytuacji niemożliwego już do opanowania własnymi siłami kryzysu gospodarczego, wymagającego posunięcia tak trudnych do przyjęcia przez społeczeństwo, że gdyby firmowała je wyłącznie władza tak niepopularna, musiałoby dojść do buntu, którego słabnący i pozbawiony sowieckiego wsparcia reżim nie byłby już w stanie stłumić.
Rafał Ziemkiewicz, Michnikowszczyzna. Wydawnictwo Fabryka Słów.